Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwając jeszcze w tym nastroju modlitewnym, odwiedzając nasze cmentarze do 8 listopada, szczególny przywilej jest uzyskanie odpustu zupełnego za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych. Myślimy, dlaczego my ludzie reagujemy w tak różny, niekiedy nawet bardzo różny sposób na te same wydarzenia. Dlaczego ból lub śmierć ukochanej osoby umacnia albo nawet oświeca jednych, a niszczy i powoduje zgorzknienie drugich? Dlaczego część z nas ceni we wszystkim i przede wszystkim dobre chwile, które zdarzają się każdemu, a reszta przykłada wagę wyłącznie do tych najczarniejszych, których oczywiście nie brakuje w życiu nikogo z nas. Czyżby jedni byli dobrzy, a drudzy nie? Czyżby jedni byli szczodrzy, a drudzy samolubni? I nie znajduje się zadowalającej odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi, która być może zależy w dużym stopniu od biologii danego organizmu człowieka, jego dziedzictwa genetycznego, jakbyśmy to inaczej powiedzieli, ale także od wychowania i wykształcenia, które z pewnością wpłynęło na to, przez jakie jakby okulary spoglądamy na rzeczywistość. Bo przecież nie ulega wątpliwości, że owo niesamowite zróżnicowanie istnieje nieraz w obrębie tej samej rodziny, w kręgu osób, które zdają się posiadać te same geny, które otrzymały to samo wykształcenie. Podobnie nie ulega wątpliwości, że te dwa różne sposoby postrzegania życia przynoszą jednym równowagę i szczęście, a innych prowadzą do smutku i trwogi. Do ponownego postawienia tych pytań zmusza piękny list, jaki napisała matka, która straciła nagle, co zwykle bywa tym boleśniejsze, ukochanego, młodziutkiego syna. I zwraca się z prośbą, żeby w określonym dniu pomodlić się bardzo specjalnie za duszę jej syna, który rok temu odszedł do nieba. I tak mówi o nim. Nawet nie skończył 22 lat. Obchodziłby urodziny 1 marca. Tak miał jej już je tam, u boku Ojca Niebieskiego. A ona prosi o modlitwę, ponieważ, jak powiada, jej syn był dziwnym człowiekiem pośród tego dzisiejszego świata. Chorował na Heine Medine. Jego walka od 10. miesiąca życia i jego odwaga były bezprzykładne. Do 14 lat poruszał się na wózku inwalidzkim, ale dzięki pracy nad sobą i wysiłkowi zaczął chodzić. Uczył się rewelacyjnie. Był na 4. roku prawa. Tamtego ranka, wspominała ona, zostawiłam go przed uczelnią, jak co dzień. 1,5 godziny później, kiedy skończyły się jedyne zajęcia, jakie miał tego dnia, tragiczny wypadek położył kres tylu nadziejom i tylu radościom. Mój syn wyciągał przyjaciół z depresji i przygnębienia. Choć miał aż zanadto powodów natury fizycznej, by stać się kimś zgorzkniałym, a nawet zadawać ból innym, był najbardziej szczodrą, wesołą, uczciwą osobą, jaką można tylko sobie wyobrazić. Jako matka nie mogłam pojąć sensu tylu walk, tylu operacji, tylu godzin rehabilitacji, tylu wysiłków z jego strony. Dlatego mówię, że mogę go tylko zostawić w rękach Boga. Doszłam do wniosku, że Bóg dał mi przywilej bycia matką tego chłopca, który opuścił mnie w wieku 22 lat. O tak, traktuję jako przywilej możliwość wydania go na świat i kroczenia u jego boku aż do końca. Kiedy dokonuję bilansu jego ostatnich miesięcy na tym świecie, z całą pewnością wiem, że był całkowicie dojrzały do wydarzenia, które tak przedwcześnie miało go spotkać. O tak, był małym, dorosłym człowiekiem. Wiem także, że jest teraz z Bogiem, a ja czuję się coraz bliżej Boga i mojego dużego chłopca, który odszedł w jego ramiona. Jakże go szukał za życia. Te ostatnie miesiące były ciągłym poszukiwaniem Boga, a jego radość i spokój ducha wyraźnie o tym świadczyły. Teraz jest z nim. Cóż mogę powiedzieć? Co dodać do tego listu? Można tylko pozwolić oczom, by napełniły się łzami i po raz kolejny odkryć, jakie pokłady dobroci i odwagi leżą w człowieku. Takie listy dają nam jeszcze większą wolę życia, bo w rzeczy samej to wielki przywilej ludzkości, że istnieją tacy chłopcy i takie matki. Ten list przypomina to, co zapewne tyle razy powtarza się w naszych rozmowach. Moja mama, kiedy byłaś bardzo chora, powtarzała niezmordowanie: słuchaj, synu, kiedy odejdę, niech ci tylko nie przyjdzie do głowy płakać, że mnie straciłeś. Przede wszystkim dziękuj Bogu, że pozwolił nam przeżyć razem te 35 lat. Dlatego właśnie od tamtej pory nigdy nie mówię, że straciłem mamę 25 lat temu, ale jakim przywilejem było mieć ją przez 35 lat. Kiedy przestanę się z tego cieszyć, a mam nadzieję, że nie przestanę aż do śmierci, być może zacznę rozpaczać, że jej już nie ma, a ściślej mówiąc, że mam ją po drugiej stronie. I nie mówię tego, żeby oszukiwać samego siebie, jak człowiek cierpiący, który od bólu woli lek uspokajający. Mówię to, bo jest prawdą. Jest obiektywną prawdą, że na dobrze, jakby wyważonej wadze, o wiele więcej znaczy radość i nadzieja niż gorycz i rozpacz. I oto jeszcze jedno wspomnienie. Pewien człowiek pamięta z czasów dzieciństwa szafkę z pamiątkami, z których pewno otaczano tę pamiątkę szczególnym pietyzmem. To była świeca. Długa jak batuta dyrygenta, zaostrzona w jednym końcu. Drzemała, czy raczej unosiła się w powietrzu w szklanej jakiejś witrynce obok zdjęć ślubnych rodziców, zegarka dziadka oraz czegoś w rodzaju relikwiarza z gałązką oliwki przywiezioną, już nie pamiętam przez kogo, wspomina ten człowiek, z jerozolimskiego ogrójca. Ale najważniejszym przedmiotem była, jak już powiedziałem, ta tajemnicza świeca. Opuszczała witrynę tylko raz w roku, aby stanąć na szczycie tortu w dniu moich urodzin, wspomina ten pan. Otoczona 4, 5, 6 mniejszymi świeczkami, oznaczając moje 5, 6 czy 7 lat, górowała nad nimi jak katedra nad małym prowincjalnym miasteczkiem. Nawet wydawało się, że daje więcej światła, czy też świeci lepiej niż pozostałe. Któregoś roku, wspomina ten człowiek, nie potrafię powiedzieć dokładnie, ile miałem wówczas lat, ale z pewnością nie więcej niż 7, mama opowiedziała mi, że tę świecę wręczono mojej matce chrzestnej w dniu moich chrzcin. Przy czym ksiądz wyjaśnił, że jest to światło Chrystusa. Jej zadaniem będzie podtrzymywać przez całe życie jego blask. I chociaż nie wiem, czy wtedy w ogóle coś z tego rozumiałem, mama dodała, że wiara chrześcijańska nie jest jak skarb, który zamyka się w kufrze, lecz jak coś, co dano nam po to, byśmy się tym dzielili z innymi. I że biedna byłaby świeca, która zachowuje swój blask dla siebie samej i nie oświetla innych. Ten pan mówi dzisiaj świetnie, sobie przypominam tę rozmowę, nie tylko dlatego, że wpłynęła na całe moje życie, ale także dlatego, że doskonale wyjaśnia, czemu jestem tym, kim jestem i czemu moja rodzina była tym, czym była. Bo przecież przychodzą do nas różni ludzie, żeby zadawać różne pytania, obszerne, pośród nich przewija się często pytanie o to, dlaczego ktoś został księdzem, Czy wychował się w takiej religijnej atmosferze, czy to wpłynęło na nasze życie? Na te dwa ostatnie pytania zawsze odpowiadam twierdząco, ale kiedy później powracam do nich myślą, uświadamiam sobie, że nie to chciałem powiedzieć tak naprawdę, bo oczywiście w mojej rodzinie wierzyło się w Boga mocno, wszyscy się modlili, ale nie to odgrywało największe znaczenie. Nie to sprawiło, że zostałem księdzem. Znam setki religijnych domów, w których dzieci nie wybierają tego stanu. W moim przypadku, jak mówi ten ksiądz, była to przede wszystkim łaska spadająca Boga oraz wpływ rodziny, ale religijność w mojej rodzinie odbiegała trochę od przyjętego powszechnie modelu. Nowatorskie w moim domu było to, że wierzyliśmy chcąc szerzyć wiarę. Nikt nie uważał, że wiarę ma się tylko po to, żeby ją mieć. Wręcz przeciwnie, uważaliśmy, że prawdziwa wiara chrześcijańska zaczyna się wtedy, gdy poważnie staramy się o jej rozpowszechnienie. Czyli, jak mówi ten ksiądz, moja rodzina była nie tylko wierząca, nie tylko chrześcijańska, katolicka, oprócz tego wszystkiego była głównie apostolska. To były czasy akcji katolickiej, okres międzywojenny. Wszyscy w domu byliśmy w jakiś sposób zaangażowani. Wszyscy byliśmy członkami którejś z gałęzi tego ruchu. Przynosiliśmy koperty z cytatami na rekolekcje, robiliśmy domową metodą przy użyciu atramentu, kopię pieśni na przeróżne uroczystości. To wszystko zdawało się budowaniem kawałeczek po kawałeczku Królestwa Bożego na ziemi. I bez trudu dochodziło się do wniosku, że być księdzem oznacza po prostu poświęcenie się temu samemu, ale wyłącznie temu. Z tamtych czasów pochodzi moja mania mówienia o Bogu i o Chrystusie w przekonaniu, że to jedna z niewielu dostępnych człowiekowi możliwości, by nie stracić całkowicie swego życia. Oczywiście dzisiaj już wiem, że Boga kocha się i rozpowszechnia na wiele sposobów. Mówi się teraz dużo o tym, że mało jest powołań kapłańskich, ponieważ w niewielu rodzinach panuje religijna atmosfera. Nie wierzę w to. Jest wiele, bardzo wiele rodzin, które bardzo mocno wierzą w Boga, kochają Go. Wątpimy tylko, by równie dużo było takich, które odkryły, że nie jest się chrześcijaninem po to tylko, by kochać, ale że jest się nim, by promieniować. Rozumieją teraz Państwo, dlaczego? Z taką miłością wspomina ten ksiądz świeczkę podobną do batuty, która to świeca przepadła gdzieś w okresie wojny, ale nadal ją mam w sobie, on mówi, czuję jej żar za każdym razem, gdy chrzczę jakieś dziecko i mówię do niego, do jego rodziców, waszym zadaniem jest podtrzymywanie tego światła.